serdecznie jeszcze raz witam Państwa. Zapraszam na nasz wieczorny program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan dr Mirosław Roguski, prezes Totalizatora Sportowa. Witam pana prezesa i pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Można by tak, dlaczego taki skład, ale dzisiaj temat, czy państwo powinno czerpać zyski z gier hazardowych? Totalizator Sportowy jest taką firmą. Może coś o samej firmie, panie prezesie. Czy to jest firma państwowa, czy to jest spółka?
Więc Totalizator Sportowy jest spółką Skarbu Państwa, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która realizuje monopol. W imieniu ministra Skarbu Państwa realizuje monopol w niektórych grach hazardowych. Tu myślę, że widzą, przyda się taka informacja, mianowicie nasz rynek jest rynkiem specyficznym, w którym mamy do czynienia nie z monopolem państwa nad całym rynkiem, jak to ma miejsce w niektórych krajach, ale niektóre z gier, są to cztery gry, gry liczbowe.
Czyli w artykule 4 ustawy
o grach losowych.
Prowadzenie
tak?
działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol państwa, tak tutaj zapisano.
Czyli cztery gry to są gry liczbowe, loterie pieniężne, telebingo i wideoloterie. Są to gry, które są objęte monopolem państwa. Państwo powołuje w tym celu spółki Skarbu Państwa. W chwili obecnej są dwie spółki na rynku, jest Totalizator Sportowy i Polski Monopol Loteryjny. My, jeżeli chodzi o...
Bo to kiedyś była przedsiębiorstwo państwowe,
kiedyś
tak?
Kiedyś było to przedsiębiorstwo państwowe, które w ramach komercjalizacji zostało przekształcone w spółkę Skarbu Państwa. Odpowiadając na to pytanie, które jest tematem, czy państwo powinno zarabiać, czy zarabia.
Czyli może ogólnie o hazardzie, czym jest hazard?
O hazardzie, tak. No w tym wypadku hazard u nas w Polsce jest ograniczony do rejestru, czy legalny hazard. Mamy do czynienia bowiem również na terenie Polski z pewną grupą operatorów, głównie zagranicznych, ale również krajowych, którzy oferują nielegalne gry. Hazard zdefiniowany w tej ustawie ogranicza się do tych gier, które są objęte.
Ustawa z 29 lipca 1992 roku.
Tak, nowelizowana w 2003 roku.
Ostatni raz nowelizowana, wielokrotnie nowelizowana.
Tak jak powiedziałem, są to gry te, które są objęte monopolem państwa i inne znane wszystkim, takie jak na przykład realizowane w kasynach gry, w różnego typu punktach, gdzie są automaty rozstawiane do gry, ale coraz więcej na naszym rynku mamy, to jest, ocenia się, że ponad 150 tysięcy tak zwanych automatów niskohazardowych, które możemy spotkać na dworcach PKP, na dworcach PKS-u, w różnego typu klubach, restauracjach. Czyli jest to dosyć szeroka oferta, z której tylko cztery gry są objęte monopolem państwa. Teoretycznie wszyscy płacą podatki, państwo ma źródło dochodu z hazardu. To jest zresztą model przyjęty w większości krajów. W większości krajów stosuje się tego typu zasadę, że zyski z hazardu są przeznaczane na różnego typu cele społeczne, takie jak na przykład pomoc niepełnosprawnym, sport i tak dalej. U nas w Polsce faktycznie te funkcje spełniają tylko spółki Skarbu Państwa. W Polsce jest specyficzna instytucja tak zwanej dopłaty do stawek, która jest w całości przeznaczona na dwa cele, mianowicie na rozwój sportu i na kulturę. Tutaj stuprocentowym płatnikiem jest spółka Totalizator Sportowy. Także to jest taki...
Totalizator Sportowy, spółka z o.o., jednoosobowe przedstawicielstwo, prezes, tak?
Nie, mamy normalnie jak w spółkach Skarbu Państwa.
Czyli jest prezes,
zarząd, teraz jest trzyosobowy zarząd, jest rada nadzorcza powoływana przez ministra skarbu w porozumieniu z ministrem finansów, wybierani przedstawiciele załogi do rady nadzorczej. Także jest to taka sama spółka jak inne spółki, które są w 100% własnością Skarbu Państwa, choć ona ma, tak jak tutaj już powiedziałem, kluczowe znaczenie dla budżetu państwa. Ja chcę powiedzieć, że my, mając około 50% udziału w rynku, dostarczamy około 80% środków z hazardu do budżetu i na właśnie te dwa wyodrębnione rachunki. Także tu jest przykład, że ten monopol państwa jest obciążony dodatkowymi obciążeniami podatkowymi i właśnie z tym statusem monopolisty wiążą się dodatkowe...
Totalizator działa już od 50 lat na rynku.
W przyszłym roku będzie to 50 lat.
Dwie działalności, gry liczbowe i loterie pieniężne. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o totalizatorze sportowym?
Ja myślę, że taką podstawową informacją dla widzów to jest to, na co są przeznaczane te środki, jakie są to duże środki. Po pierwsze powiedziałem już o tym, że dostarczamy około 80% środków wszystkich, które z rynku hazardu przejmuje państwo, albo w formie właśnie podatków. Nasze podatki stanowią ponad 62% w ogóle wszystkich podatków płaconych. Mówię tutaj, Totalizator jest jako jedna z nielicznych spółek obciążona takim podwójnym opodatkowaniem, czyli odprowadzamy od stawek do płaty, za które płacą gracze. To są niebagatelne kwoty, bo one w roku ubiegłym i w tym roku będą sięgały kwoty około 600
milionów złotych. No właśnie, bo moglibyśmy wiedzieć, jakie są zyski, wpływy czy obroty w ogóle w
Totalizator, znaczy w ogóle polski rynek hazardu, legalny rynek, oceniany jest na około 6 miliardów złotych z dopłatami.
Rocznie, 6.
Rocznie, to jest 6 miliardów. Szacunki niektórych specjalistów mówią, że rynek nielegalny to jest w granicach 3 miliardów złotych. Od 1,5 miliarda do 3 miliardów. Możemy tutaj mówić, powiem tylko o szacunkach, bo mamy tutaj do czynienia z legalizacją około 30% jedynie automatów właśnie tych nisko, o niskich wygranych. Mamy szarą strefę w postaci nieznanych danych dotyczących na przykład ofert różnych firm zawierających zakłady za pomocą internetu. Także 6 miliardów to jest taka kwota, która jest kwotą legalnie identyfikowaną przez Ministerstwo Finansów. Z tego my mamy około 50% udziału, czyli 3 miliardy złotych to są pieniądze, które wpływają do Totalizatora z tytułu stawek i z tytułu dopłat. Z tego Skarb Państwa od samego Totalizatora w granicach 1,3 miliarda złotych każdego roku otrzymuje tytułem podatku od dopłat, podatku od gier, przepraszam, dopłat do stawek. No i kolejna sprawa jest bardzo ważna dla Skarbu Państwa, jest to dywidenda. My od wielu lat, od roku 2002 do tego roku wypracowaliśmy około 700 milionów złotych dywidendy dla Skarbu Państwa. Jest to były takie lata, w którym dywidenda z Totalizatora Sportowego stanowiła 40% całej dywidendy przekazywanej przez spółki Skarbu Państwa. Czyli na przykładzie tych liczb widać, jak jest to ważny instrument fiskalny polskiego państwa.
A jaka relacja jest? Totalizator Sportowy, Centrum Ekspertyz Prawnych, Zrzeszenie Prawników Polskich?
Mamy przyjemność od czasu do czasu ekspertyzy prawne sporządzać na zlecenie Totalizatora. Chcę powiedzieć, że interesujący jest zarówno z prawnego punktu widzenia, ale może i z punktu widzenia telewidzów. Hazard wokół hazardu, ta cała gra wokół nowelizacji ustawy.
Ja już mówiłem
o tym właśnie w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, że ta nowelizacja z 2003 roku, gdyby była inaczej przeprowadzona, gdyby teraz została ponowna nowelizacja naprawiająca to, co zepsuto w 2003 roku, to państwo mogłoby uzyskać rocznie do 1 miliarda.
Pan uważa, że należy wrócić jeszcze i czy podejmować
nowelizację? Już wyjaśnię wszystko, o co chodzi. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza tworzenie monopoli skarbowych. Czyli na zasadzie wyjątku można odejść od reguł wolnej konkurencji. Czyli Totalizator, mieści się działalność Totalizatora jako monopolisty w ramach prawa wspólnotowego. Prawo wspólnotowe dopuszcza takie sytuacje, że odnośnie systemu podatkowego, że produkty Totalizatora mogą być w stosunku do produktów innych podmiotów oferujących hazard opodatkowane w taki sposób, żeby nie dyskryminowały tych innych podmiotów, ale można wprowadzić system podatkowy dyskryminujący Totalizator. I właśnie mamy z taką sytuacją, że się Totalizator obkłada produkty Totalizatora nadmiernym podatkiem,
znaczy ja tak,
żeby odciągnąć...
Popatrzyłem na ustawy i są tutaj różnego rodzaju, prawda,
właśnie,
wytyczne, dopłaty,
tak.
Jak mogą,
w sumie proszę,
prawda, te
proszę
podatki
ojca redaktora, co to oznacza? Co to oznacza, że te produkty, te gry oferowane przez Totalizator są wysoko opodatkowane, mniejsza jest dopłaty, powodują, że jest mniejsza pula na wygrane, są mniej atrakcyjne i odciągają klientów. Czyli ustawodawca w 2003 roku tak znowelizował ustawę, jakby odciągnąć klientów od totalizatora do prywatnego sektora, żeby stracił na tym, w związku z tym, budżet państwa, bo totalizator wszystkie swoje wpływy...
Ta prywatna inicjatywa, to mniej więcej też mowa o tym jednoręki bandyta, tak?
Już wyjaśnia. Na przykład zobaczmy tutaj.
Bo tutaj pan prezes mówił o tym, w jaki sposób wpływają pieniądze, tak, prawda?
Tak. A teraz zobaczmy, państwa. Jak wypływają. Jak wypływają ze Skarbu Państwa, bo powinny.
Czyli to, co w tym mamy rozumieć, że w tym momencie przez co, złą nowelę Skarb Państwa traci, tak?
Ojcze redaktorze, ja myślę, że taka jest jedna tylko informacja, jeden wniosek na podstawie tej informacji, które powiedziałem. Jeżeli my obejmujemy, mamy 50 udział w rynku 50%, a płacimy 80% podatków, to znaczy, że następne 50%, które jest w rękach firm
płaci
prywatnych,
20, tak?
Płaci 20. Nie mówimy teraz o szarej strefie. Czyli to jest taka dysproporcja po prostu, która musi być rażąca w sytuacji, kiedy w kraju mówi się o tym, że brakuje na wiele
można
potrzeb
tak,
społecznych.
Przez tą dysproporcję możemy domniemać, że są nadużycia.
Tak, są nadużycia, bo proszę sobie wyobrazić. Dla tych jednorękich bandytów zrobiono ryczałt. Nigdzie tego nie ma, podatek ryczałtowy. Przecież to urządzenie, automat niskohazardowy...
Znaczy raz wygrywam więcej, raz mniej. I gdzie tutaj ryczałt?
A ryczałt opodatkowany to jest ryczałtem. I ten jednoręki bandyta, czyli ten automat, jest naszpikowany elektroniką. Aż się prosi tam wprowadzić kasę fiskalną, taką jaką ma taksówkarz, jaką się teraz chce w szaletach publicznych zainstalować. A tu nie. Tu
zrobiono, w szaletach kasa fiskalna,
być,
prawda?
Tak, a tam, gdzie elektroniką jest urządzenie naszpikowane, gdzie w sposób naturalny można by zainstalować tą kasę, to nie, bo takie silne lobby jest, bo te babcie klozetowe nie mają.
Tak samo jak nie mieli taksówkarzy, którzy
tak samo na organizowaniu
pod Ministerstwem Finansów.
A tam protestowali, jednak mają kasę fiskalną.
Właściciele jednorękich bandytów mają takie pieniądze, kryje się za tym taki kapitał, że przelobowali. Proszę sobie wyobrazić, 20 wtedy, gdy była nowelizacja w 2003 roku, 25 września sejmowa podkomisja na czele z posłem PSL Janem Kubikiem spowodowała zmniejszenie tego ryczałtu podatkowego automatów o niskich wygranych z 200 do 50 euro. Jakie jest, jak to my prawnicy mówimy, ratio legis, sens, cel tego? Nabicie kapsy prywatnej inicjatywie.
Czyli co, było już 200 euro za każdy
automat? Nie, zapisane w projekcie.
W projekcie.
I w ostatniej chwili zmniejszono im do 50. 50. Po co? Tylko po to, żeby stracił na tym budżet państwa.
Ta sama nowelizacja podwyższała nasze
sprawiedliwie
obciążenia.
Sprawiedliwie byłoby, gdyby była kasa, tak?
My, mając jako totalizator sportowy nasze związki zawodowe, Związek Solidarność, my jako firma nie występujemy o to na przykład, żeby nam obniżać podatki, bo mamy świadomość, że one służą rozwojowi kultury, sportu. Natomiast my uważamy, że w interesie państwa, w interesie nie tylko spółki, ale głównie państwa, stąd nasza współpraca z Rzeszeniem Prawników Polskich, o co ojciec redaktor pytał. My po prostu jako firma musimy, to jest moje zadanie jako prezesa spółki czy całego zarządu, bronić powierzonego mienia, powierzonego zadania przez państwo, jakim jest realizacja monopolu. I musimy się w naszych działaniach posługiwać opiniami prawnymi i posługujemy się nimi. I stąd jest ten kontakt. I w trakcie tej nowelizacji miało do czynienia parę cudów, po prostu takich. Jest taki projekt nowelizacji z 2003 roku Prawa i Sprawiedliwości, które wymienia te rzeczy, które się wówczas działy. Ja przypomnę tylko, jak to, że w trakcie prac, w ogóle ten projekt nowelizacji trafił do podkomisji, która nie powinna się tym zająć, bo nie była to komisja skarbu czy komisja finansów, a była to komisja, która miała się zająć przedsiębiorczością, pracą i tak dalej, więc jest to dziwna forma, hazard stał się w tamtej kadencji dziwną formą przedsiębiorczości. I jakie między innymi ten projekt pisowski wtedy kolejnej nowelizacji wymienia takie usterki formalne. Po pierwsze, zatajono w trakcie prac tej komisji opinię, bo to jest nowy obszar, to nie są tylko pieniądze, ale to jest problem uzależnień od hazardu, bardzo ważny.
Leczenie nałogu.
Zatajono opinię Centralnego Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zatajono opinię i nie przedłożono posłom opinii publicznej, opinii Rady Legislacyjnej. Jak również te podkomisje, o których mówił tutaj, te posiedzenia, o których mówił tutaj pan dr Gontarski odbyły się bez udziału przedstawicieli spółek Skarbu Państwa i my wtedy protestowaliśmy. Jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o to, żeby poprawiać nam warunki działalności, gdyż pomimo tych trudnych warunków, pomimo tego, że nasze obciążenia podatkowe są ośmiokrotnie większe niż tych 100 tysięcy automatów, my utrzymujemy pozycję na rynku, tylko mamy świadomość dzisiaj, że pewne rozwiązania zaprogramowane w tej ustawie są rozwiązaniami, które będą skutkować w następnych latach. To znaczy, na pewno kilkaset milionów rocznie podatku tego nie wpływa do Skarbu Państwa. Na pewno tam drugi taki aspekt, który był, to była legalizacja. I to też jest przedmiot, ucieka analizom Ministerstwa Finansów, różnych innych organów. Mianowicie miała miejsce legalizacja dostępu kapitałowego do całego obszaru hazardu, typu zakłady bukmacherskie, zakłady wzajemne podmiotów zagranicznych. Mamy tutaj do czynienia z transferem zysków po prostu i z gwałtownym rozwojem tej branży, z wykupywaniem podmiotów polskich. Wiadomo, że jest poważna przewaga kapitałowa tamtych firm i obserwujemy, my jako totalizator sportowy, to zjawisko, że następuje umacnianie się tych firm. Mamy do czynienia również z olbrzymią szarą strefą. Po prostu w kraju takim jak nasz jest problem odpowiedzenia sobie przez władze państwowe na pytanie tego, jaki ma być model tego hazardu. Czy on ma być hazardem uzależniającym i komu on ma służyć?
Wygląda to, że wiele rzeczy trzeba porządkować, więc może przydałaby się nowelizacja.
Ale jeszcze jedna rzecz.
O tej szarej strefie słyszymy nie tylko tutaj w tej dziedzinie, gdy mówimy o grach hazardowych, ale wielu innych.
Ale to są duże pieniądze.
Zawsze zastanawiam się, co z pieniędzmi. Przecież one mogłyby też wzmocnić prawda, pozycję państwa, ale też możliwość oddziaływania państwa, funkcjonowania lepszego funkcjonowania.
Proszę ojca redaktora, ja tak powiem odnośnie lepszego funkcjonowania państwa. Mamy ustawę z 2005 roku o ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego. I ta ustawa przewiduje kontrolę również tych osób, którzy wykorzystują odbiorniki radiowe i radiofoniczne i telewizyjne nie płacąc abonamentu, czyli wykorzystują w tym sensie ustawowym nielegalnie. Natomiast ja badałem rozporządzenia Ministerstwa Finansów odnośnie kontroli podatkowej tych jednorękich bandytów. One są tak sformułowane, że kontrola jest dopuszczalna tylko legalnie istniejących. Chociaż ustawa nałożyła w artykule ustawa o grach losowych nałożyła na ministra finansów obowiązek wydania rozporządzenia odnośnie kontroli działania wszelkich podmiotów urządzających gry, również tych zarejestrowanych, które nie płacą podatku i tak dalej. A rozporządzenia wydane przez ministra finansów są tak sformułowane, że kontrolować można tych, którzy są zarejestrowani. Natomiast szarej strefy nie można kontrolować. A przy abonamencie radiowo-telewizyjnym, gdzie słabszy był lobbying, gdzie emerytów, którzy korzystają z telewizorów, nie było stać na odpowiedni lobbying, to tam istnieje ustawowo określona kontrola również w zakresie tego, czy jest abonament opłacany. A tu brak jest możliwości skontrolowania. Ja może ojcu redaktorowi zostawię opinię odnośnie, czy te akty wykonawcze do ustawy należycie zabezpieczają interes Skarbu Państwa i totalizatora. Może dla jakichś penetracji dalszych dziennikarskich, dla waszej interwencji dziennikarskiej.
I tam bardzo.
Spisujemy, jak minister finansów zaniedbał i stworzył warunki do tego, żeby do budżetu państwa nie trafiały nawet te skromne, nawet ten skromny ryczałt tam 50 euro od jednorękich bandytów, bo te podmioty, które działają w strefie szarej, nie mogą być kontrolowane przez izby skarbowe, bo minister finansów tak sformułował rozporządzenie.
To są bolączki troszeczkę, chociażby zasygnalizowaliśmy, jak to wygląda. Tutaj no, przede wszystkim totalizator sportowy kojarzy nam się z dużym lotkiem, z multilotkiem, ze zdrapkami, z różnymi formami gier liczbowych. Wiemy mniej więcej, jakie są zyski, wpływy do państwa, te tak zwane dopłaty. I takie pytanie, no na co? Na co są też wydawane pieniądze? W czym totalizator sportowy uczestniczy? Bo mówi się o tym, że można gdzieś tam, prawda, dotacje gdzieś, może być mecenasem takim, mecenat taki, prawda, sprawować. Jak to rzeczywiście wygląda?
Tak jak już powiedziałem, ponad 1,3 mld wpływa do budżetów.
Tak było w roku 2004.
W 2004 i ten rok będzie rokiem podobnym. Z tego 600 milionów są to środki na dopłaty. One są adresowane do dwóch resortów.
I z tego miliarda?
1,3 mld, 600 milionów to są środki celowe.
I prawie, że połowa.
Tak.
Dwa konkretne fundusze. To ustawa reguluje.
To jest dla porównania, jakie to są środki, to chcę powiedzieć, że to jest tylko te dopłaty nasze są dwukrotnie większe niż podatek płacony przez całe 50% tego właśnie przez pozostałych operatorów na rynku. Te pieniądze są dzielone w następujący sposób zgodnie z ustawą. 80% tych środków wpływa w chwili obecnej do nowego ministra sportu jest przeznaczone na trzy takie cele. Mianowicie rozwój
bezpośrednio sportu, do ministra
sportu. Tu nie jesteśmy my jako totalizator sportowy dysponentem tych środków. My jesteśmy takim nieopłacanym przez budżet państwa. Płacimy wszystkie czynności, wykonujemy my bezpłatnie i 11 tysięcy naszych kolektorów. My pobieramy te pieniądze i przekazujemy automatycznie do ministra sportu. On przeznacza te pieniądze na trzy takie cele. Jest to pierwszy rozwój sportu, drugi jest sport dzieci i młodzieży i sport niepełnosprawnych. Są to spore pieniądze, bo w przeciągu ostatnich 5 lat z tych różnych dopłat było gdzieś przekazanych ponad 3 miliardy złotych i powstało gdzieś około 4000 obiektów sportowych, będzie zostało wyremontowanych. Także można powiedzieć według liczb, które ja pamiętam, około 60% budżetu w ogóle w kraju przeznaczonego na sport opiera się o te pieniądze. Czyli nie byłoby, reszta to jest dopłata właśnie budżetowa, te 40%. Ja chcę powiedzieć, że...
Czyli może być tak, że hale sportowe, boiska...
To wszystko jest bez tych pieniędzy. To jest bardzo ważny wkład. Z tym, że chciałem od razu powiedzieć, że to nie jest wkład może tyle totalizatora sportowego. Na pewno pracowników totalizatora tak. To jest wkład obywateli. Faktycznie obywatele poprzez te dopłaty do stawek sami finansują sobie sport.
A mogłoby być znacznie więcej, gdyby była inna ustawa.
Gdyby na przykład wszyscy byli obciążeni.
Nie tyle mogłoby być. Gdyby byli inne podmioty urządzające hazard, gdyby były tak
czyli
obciążone.
Czyli był rząd, który dobrze...
Ale ten rząd też milczy. Ja powiem tak, kilka tygodni
ten
temu...
Teraz, tak?
Ten obecny.
Ale dajmy mu jeszcze czas.
Ja powiem ojcu redaktorowi taką rzecz.
Wszystko trudno zmienić, bo nawet na
zgoda,
zmiany, na reformy
zgoda,
są potrzebne pieniądze.
Ale kilka tygodni temu w telewizji Trwam sygnalizowałem te nieprawidłowości legislacyjne. I co się stało? Zadzwoniła do mnie tylko jedna osoba. Kancelaria z Grecji, która chce robić olbrzymie interesy, wejść na rynek hazardu i prosiła mi o sporządzenie opinii odnośnie legalności umowy, którą mają zawrzeć z udziałem ministra Skarbu Państwa. Z rządu się tym nikt nie chciał zainteresować, a podpowiadamy, jak znaleźć 1 mld zł rocznie, proszę ojca redaktora, legalnie, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. I po prostu ten rząd, ja rozumiem, że tyle jest zaległości, ta nowelizacja z 2003 roku na rynku hazardu uzmysławia nam, jaki mamy protokół przyjęcia, ale to nie może trwać dłużej, bo w tym czasie zbijamy kabzę ludziom działającym poza prawem i kosztem. Takich programów becikowe spokojnie można by realizować również teraz w wersji tej przyjętej dzisiaj podwyższonej, gdyby ktoś się chciał pochylić i zrobił prostą nowelizację zrównującą pod względem opodatkowania wszystkie podmioty hazardowe, żeby płacili takie podatki, jak płaci.
Żeby nie było tak, jeśli
byłyby na rynku jabłka, totalizator by miał SAT i miałby jabłka i te jabłka byłyby wyżej opodatkowane, to one byłyby droższe niż tych prywatnych operatorów hazardowych, bo mają niższy podatek. Wtedy państwo podwójnie by traciło, bo wpływy wszystkie, totalizator jako monopol idzie do państwa, wpływy maleją, bo uciekają klienci. Po drugie, tam ten podmiot prywatny płaci za mały podatek.
Panie, Sprawiedliwości, chcę powiedzieć, że tak, że w ostatnim okresie czasu mieliśmy takie zapotrzebowanie ministra Skarbu Państwa na raport, który dzisiaj mu przedłożyliśmy o sytuacji i również przedłożyliśmy go ministrowi finansów. My liczymy również, że klub parlamentarny PiS wróci do swojego projektu z 2003 roku i w ogóle będzie dokonana pewna ocena właśnie już po tych 2 latach skutków tej reformy, efektów i pozytywnych, i negatywnych. Ja bym może wrócił do tego pytania ojca dotyczącego drugiego, tego bardzo istotnego dla naszego społeczeństwa celu finansowania
naszych. To jest jeszcze Ministerstwo Edukacji Narodowej.
To jest jedna rzecz, a druga to jest kultura.
Tak.
Tutaj 20% tych środków z dopłat wpływa na konto ministra, nadzorowane przez ministra kultury. Są to pieniądze wydatkowane przez ministra na wiele ważnych społecznie funkcji i zadań.
To tak
na przykład ochrona dóbr kultury. Ochrona dóbr kultury, różnego typu inicjatywy. Coraz częściej samorządowcy zwracają się do nas również z takimi inicjatywami. Nie jesteśmy my tutaj władni, to jest sprawa rządu, żeby te pieniądze z dopłat w dużym stopniu trafiały do nich po to, żeby one pozwalały im w przyszłości na traktowanie ich jako środków własnych przy staraniu się o pieniądze unijne i żeby dawały im nowe możliwości po prostu różnych inwestycji i różnych działań w terenie. Ale są to już spore pieniądze, bo to jest kwota na pewno przekraczająca, w tym roku na pewno przekroczy 120 milionów złotych, w roku ubiegłym była podobna, na kulturę, czyli to jest duży zastrzyk. Kolejna rzecz, my również jako Totalizator Sportowy w ramach naszych działań sponsoringowych staramy się, od dawna było tradycją, każdego roku przeznaczać spore kwoty i na finansowanie różnego typu inicjatyw sportowych, jak i w ostatnim okresie kładziemy akcent w związku z tym nowym zadaniem, nowym obowiązkiem na sprawy kultury. Głównie ochrony dziedzictwa narodowego, kulturalnego i tu myślę, że w prasie jest wiele sygnałów po prostu o tym, że nasze te inicjatywy są społecznie akceptowane.
A jakie jeszcze możecie podejmować inicjatywy?
Podejmujemy również inicjatywy. Jesteśmy ustawowo wyposażeni w taki instrument, jakim są zakłady specjalne. Jest to gra liczbowa, z którego cały dochód przeznaczamy na różnego typu cele charytatywne. My organizujemy w przeciągu ostatnich 2 lat przekazaliśmy kwotę około 1 000 000 złotych na różne fundacje. Między innymi ostatnio były takie zakłady specjalne przeznaczone dla hospicjów. Był taki ruch duży społeczny wokół tego tematu, wokół zbierania środków na ten cel. Wcześniej przeznaczyliśmy spore kwoty na fundację profesora religii, na budowę sztucznego serca. Teraz robimy noworoczne takie zakłady, których zysk będzie przeznaczony na leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Także to głównie pieniądze z tego.
A pytanie na przykład o szkolnictwo? Czy w jaki sposób w szkolnictwie też możecie...
Znaczy my uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach, pojedynczych przedsięwzięciach, czyli na przykład w ramach tych działań związanych z kulturą narodową współfinansowaliśmy parę wydawnictw regionalnych i naukowych. Na przykład Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lubina był wspólnie z takim radzyńskim towarzystwem naukowym organizatorem seminarium na temat źródeł historycznych. Pomogliśmy wydać te dzieła. Wydajemy, pomagamy w takim regionalnym wydawnictwom z terenu Mazowsza i Podlasia, które ma największe problemy ze znajdowaniem takich środków. No, z obszaru kultury, z obszaru może nie tyle edukacji, co właśnie ochrony dóbr kultury i udostępniania tych dóbr kultury, to myślę, że takimi sztandarowymi rzeczami jest współpraca nasza z dwoma województwami, z dwoma ośrodkami, powiedziałbym, z Siedlcami i z Drohiczynem. Tutaj w Siedlcach mamy do czynienia ze współpracą i z muzeum, z archiwum miejskim, i z archiwum i muzeum diecezjalnym. Przypomnę, że my żeśmy wsparli inicjatywę miejscowego dyrektora muzeum diecezjalnego, doktora Drozda, księdza Drozda, w udostępnieniu społeczeństwu jedynego obrazu El Greca, ekstaza świętego Franciszka. My również pomogliśmy diecezji drochickiej w udostępnieniu szerokiej społeczności zbiorów sztuki sakralnej, ale nie tylko, tej dotyczącej Podlasia, która po prostu miała największe straty w okresie II wojny światowej miała. Społeczeństwo jest taka stała wystawa, której symbolem jest postać prymasa i wybitnego poety, prymasa Woronicza. Także jest parę takich inicjatyw, które...
Rozmawialiśmy krótko przed programem i tak pan prezes, jak i pan doktor, mówiliście o tych zapytaniach, tutaj nawet na stronie Totalizatora Sportowego. informacja rzecznika totalizatora z 20 grudnia. Totalizator sportowy spółka z o.o. jedynie rozważa możliwość wsparcia konkretnej inicjatywy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bo w ramach działalności spółka wspiera różne inicjatywy placówek naukowych, kulturowych, kulturalnych i sportowych, bowiem i w jaki sposób to dotyczyło pana prezesa, czy właśnie pana doktora.
To może ja wcześniej zacznę, że Gazeta Wyborcza nie wiedzi, dlaczego do mnie się zwróciła z zapytaniem. Dlaczego i znaczy, ile...
To pytanie zrzeszenia tak, prawników. Prawda?
Tak, bo to wspólna inicjatywa ma być i szkolenie samorządowców. Ojciec dyrektor zaproponował powołanie studium w zakresie wykorzystania funduszy.
Pytanie, czy byłoby to możliwe?
Wyjaśnię, ale gdy Gazeta Wyborcza mnie zapytała, ile ma przeznaczyć totalizator i dlaczego, na jakiej podstawie na przedsięwzięcia ojca dyrektora, wtedy ja ich zapytałem, a ile totalizator przeznacza rocznie pieniędzy na finansowanie Gazety Wyborczej poprzez chociażby reklamy, prawda?
Za reklamę totalizator sportowy musi zapłacić, czy nie?
No tak.
Czy to jest charytatywnie?
Gazecie Wyborczej, podobnie jak innym pismom, płacimy za reklamę i to jest normalna transakcja handlowa między nami a mediami.
Natomiast chodzi nam o, jak mówiłem, wykorzystanie funduszy unijnych, tych wynegocjowanych przez pana premiera Marcinkiewicza, żeby ten sukces nie był sukcesem papierowym. Wykorzystanie obecnie funduszy mamy poniżej 5%. Także negocjacje diabli wezmą, jeśli samorządowcy nie będą wiedzieć, jak wykorzystać ten trudny pieniądz. I stąd jest zaangażowanie Zrzeszenia Prawników Polskich. Chcemy od strony merytorycznej, na ile ojciec dyrektor uzna za potrzebne skorzystanie z naszej pomocy w tworzeniu programu, w wykładowcach. Skupiamy, jest to największa organizacja prawnicza w Polsce, na czele której stoi profesor doktor habilitowany nauk prawnych Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego. I stąd my jako zrzeszenie uważamy za pilną potrzebę powołania takiej szkoły, która by takiego studium, która by uczyła, jak podnieść ten pieniądz, który nam się należy, bo to nie jest łaska, przecież Polska płaci składkę członkowską do Unii Europejskiej. No i ta nienawiść niektórych mediów, powiedzmy tych samych mediów, które w 2003 roku optowały za tym, że były legalnie działające te jednorękie bandyci, te automaty o niskich wygranych, te same media, które za wszelką cenę chcą teraz hazard w internecie zalegalizować, a chcę powiedzieć, że na przykład rząd Australii w tej chwili rozważa i pracuje nad ustawą delegalizującą hazard.
Tak.
Te same gazety, które doprowadziły lobbying, których siła opiniotwórcza doprowadza do tego, że państwa, jak mówię, kilkaset milionów rocznie traci na tej noweli, te gazety, te media, bo tu nie tylko gazety, które lobbowały na rzecz tego kapitału zagranicznego wchodzącego na polski rynek hazardu, nagle jako jakieś zło samoistne upatrują tego zła w tym, że ojciec Tadeusz Rydzyk chce przygotować samorządowców do czego? Ano do tego, żeby wykorzystanie funduszy unijnych w procentach nie było jednocyfrowe.
Panowie pozwolą, bo jest z nami ojciec dyrektor. Proszę bardzo, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam gości szanownych i pozdrawiam ojca. Tak, i dziękuję za ten program, bardzo dziękuję. A przy okazji to powiem, dziękuję bardzo za zrobienie pięknej scenografii też całości. I proszę Państwa, ta nasza telewizja, w naszej telewizji dodam, że nie pracują tysiące ludzi, jak na przykład TVP, parę tysięcy, jeżeli nie kilka tysięcy ludzi pracuje, tak? A o nas mówią, że mamy imperium, nie będę mówił ile w TVN-ie czy w Polsacie. Tak, jakie pieniądze mają, to tak a propos tylko, bo warto, żeby katolicy i Polacy uświadamiali sobie pewne rzeczy. To, co robimy, robimy dla ludzi. Jeszcze raz podkreślam, nie dla siebie. I właśnie tutaj w związku z tym, co panowie mówią i ojciec w związku z tym programem, dziękuję, że pan doktor poruszył sprawę, też ojciec i pan doktor odpowiada na tę propozycję właśnie podyplomowych studiów na politologii w ramach polityki społecznej, na tym kierunku, podyplomowe studia w tym celu, w każdym razie, jak pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej. W związku z tym, co powiedzieliśmy, panowie byliście uprzejmi wtedy być w czasie programu, który miał pan poseł Pęk, eurodeputowany, i pan Grabowski, chyba dobrze mówię?
Tak,
pan Grabowski Dariusz, eurodeputowani. Wtedy bardzo szybko, zresztą przedtem, żeśmy rozmawiali na różne tematy, i mówię, co panowie na to, jak byśmy w takim razie wyszli tu naprzeciw. W związku z tym sukcesem pana premiera Marcinkiewicza w Brukseli. I wtedy dowiedzieliśmy się, że owszem, 60 miliardów można by pozyskać, ale to jest na razie patykiem, palcem na wodzie pisane, bo Bruksela nie jest taka skłonna. Myślę, że do tego będziemy jeszcze drążyć ten temat. To zależy również od Brukseli, ale zależy i od nas. Czy my potrafimy się przygotować do tego, żeby odzyskać? Ja mówię, nie, że Bruksela nam coś daje, bo nic za darmo nie dają. My przede wszystkim dajemy do Brukseli. To tak jak handel ze Związkiem Radzieckim był, prawda? W tamtą stronę jechały pociągi pełne węgla, a z powrotem jechały puste. To taki był handel, prawda? Przepraszam, ja trochę oczywiście przesadzam, przejaskrawiam, no trochę. W każdym razie myślę, że wiemy, o co chodzi. Tak, tak samo tutaj. My mamy prawo do tych pieniędzy, a ksiądz jest też obywatelem, chciałbym to powiedzieć. Czy ksiądz ma prawo być obywatelem w Polsce? Czy może nie ma prawa? Bo po tym, jak powiedzieliśmy i powiedziałem na antenie, że jest taki plan i dziękujemy, że totalizator sportowy by wyszedł naprzeciw, żeby pomóc narodowi, ludziom, ani nie dla totalizatora to nie jest, ani nie dla uczelni, żeby ją wspomagać, tylko żeby opłacić, bo i profesorów trzeba opłacić, i salę trzeba ogrzać, i administrację trzeba opłacić. To wszystko kosztuje. Trzeba skądś na to znaleźć pieniądze. To właśnie byli uprzejmi nawet dawni ZHN-owcy, pobożni profesorzy, a obecnie posłowie, łącznie z tymi tak zwanymi redaktorami dyżurnymi, bardzo pięknie natrząsali się ojciec Rydzyk, patriotyczna stacja telewizyjna TVN, tak zwana patriotyczna, tak bardzo kochająca nas wszystkich, i też ojciec Rydzyk, widziałem, pokazywali plansze bez pytania, nie wiem co to za kultura, to nie łacińska w każdym razie, ojciec Rydzyk pieniądze zabiera i tak dalej. Nie, ojciec Rydzyk, to nie jest prawdą, bo mnie nikt nic nie dał i nic nie chce. Nie jeden już chciał dać nam pieniądze, żebyśmy tylko mu z ręki, za przeproszeniem, jedli. Żebyśmy byli zależni od nich. Nigdy żeśmy nie brali. I nie, dopóki ja jestem, na pewno nie wezmę. Mam nadzieję, że Pan Bóg da mi tę łaskę wytrwałości. Tak. Mam nadzieję. Tak. Ale jeżeli już, my mamy służyć wszyscy narodowi. I ten, wiem, że byłem nazwany przez pewnego posła, zresztą też partii bardzo znanej, Platformy, tak, byłem nazwany i złodziejem, i oszustem. Dziwię się, że parlamentarzyści to mówią, w związku z tym, co żeśmy zaplanowali. I dziękuję, że panowie podpowiedzieliście mi wtedy też, i pani redaktor naczelna naszego dziennika. Wszyscy wychodzą naprzeciw, żeby zrobić coś dla narodu, żeby ludzie potrafili jakoś ustosunkować się do tej sprawy. Jak pozyskać fundusze, które przecież Polsce się należą?
Znaczy, no bo tutaj ojcze też, no zatrważające jest to, kiedy mówimy no. Tylko o 5% wykorzystania tego,
prawda?
To po prostu myśmy powinni płakać nad
sobą. Dlatego myśmy nie powinni nic Myśmy powinni robić wszystko, żeby te 100% wykorzystać.
Już jak ojca dyrektora chcą ukamienować...
Panie doktorze, ale rozumie pan, o co mi chodzi. To była taka... Ja nie przypuszczałem, że po tej informacji my robimy to jawnie. My nic nie kryjemy. Jawnie żeśmy powiedzieli, proszę bardzo, patrzcie nam na ręce. Coś takiego planujemy dla ludzi. Wychodzimy naprzeciw samorządom. Proszę bardzo, jesteśmy gotowi. Dom, który daje zgromadzenie dla uczelni, zgromadzenie redemptorystów. Z tego nic nie mamy. Normalnie w uczelni jakiejś robią przeróżni panowie i panie, przeróżne opcje polityczne robią sobie uczelnie, na tym dobrze żyją. To jest biznes nie z tej ziemi. Dla niektórych. My dajemy to ludziom, proszę państwa. I co? I tu nas oczerniają. Obrzucają wyzwiskami parlamentarzyści. Tak zwani dziennikarze, stacje o zasięgu nawet więcej niż ogólnopolskie. Do Ameryki przerzucają ten sygnał przez satelitę. Przecież to jest... I nikt nie powiedział przepraszam. Nikt nie powiedział przepraszam. Nikt nic nie odwołał. Tylko tak te wymioty swoje wrzucili na nas i nawet nie powiedzieli przepraszam. To takie wymioty. To były. Przepraszam, bardzo nieprzyjemne słowo, ale jak nazwać takie oszczerstwa, kłamstwa i to wszystko razem? To przecież jest... To są brudy. To są takie brudy. I dlatego to mówię i dziękuję panom bardzo za to. Wy się też, nie, mam nadzieję, że się nie zniechęcicie. Bo pewno na was też tam wyrzucali przeróżne rzeczy. Ale można zapytać się, a ile totalizator sportowy daje na reklamę Polsatowi? A ile Gazecie Wyborczej? A ile innym? No to co? A ile daje na kulturę? A ile daje na sport? Prawda? Ile daje? A ile mógłby więcej, gdyby były inne prawa w Polsce i nie było tego rynku przedziwnego, tych jednoręki bandytów, tych wszystkich gier i tak dalej, które właściwie takie przepisy porobili, żeby totalizator osłabić. I oni podatku nie płacą takiego, jak płaci totalizator państwu i tak dalej. A więc gdzie nie szukajmy nieprawidłowości, a nie niech złodziej nie woła chwytać złodzieja. To złodziej woła chwytać złodzieja, a sam ucieka i dalej kradnie. I to jest właśnie tutaj. Myślę, że tu są jakieś nieprawidłowości. Nie bójmy się mówić prawdy. My jawnie to robimy. Jeżeli niezgodne coś z prawem, planujemy coś takiego, niech nam powiedzą. Niech będzie dialog w ojczyźnie, niech nam powiedzą. Jest to zasada, którą święty Paweł mówi, zachęcajcie się nawzajem. Napominajcie, może inaczej, napominajcie się z miłością i zachęcajcie do dobrego. Jeżeli coś nie robimy, jeżeli robimy coś źle, powiedzcie nam coś źle, a nie wyrzucajcie na nas wszystkie brudy z siebie. Prawda? Dlatego, że jesteście takie, macie wnętrza, no to nie wyrzucajcie tego na nas. I na katolików, na Polaków. My robimy dla Polski, dla i nie mówimy, że tylko to robimy dla katolików. W Radiu Maryja bywają i prawosławni, i protestanci, i niewierzący, i ateiści, i indyferenci, i muzułmanie. Jesteśmy otwarci. Nie rozumiem tego zdenerwowania. My chcemy służyć Polsce i dlatego dziękuję bardzo. I my z tego nic nie mamy. Jeszcze raz przypominam, ojciec Grzegorz ma zero pensji. Ile równa się zero? Ja pracuję w radiu, pracuję w telewizji też, pracuję na uczelni. Ile mam pensji? Zero. Zero złotych i zero groszy i zero innych pieniędzy. Niech popatrzą ci ludzie i niech tego nie mówią. A dziennikarze, my się też zajmiemy tym, telewizja nasza zajmie się różnymi sprawami, już się zajmują nasi dziennikarze. I zobaczymy, przedstawimy państwu również o innych mediach pewną prawdę. Dziennikarze, którzy mają 80 tysięcy pensji miesięcznie i więcej też. 100 tysięcy i więcej zarabiają. myślę, no to rozumiem. Chyba za te pieniądze mówią, co chcą ci, którzy płacą im. Myślę, że to nie jest sługa prawdy, to są najemnicy. Przepraszam za te może przykre słowa, ale prawda niech będzie. Nie mówmy słodkich kłamstw, tylko całą prawdę. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Panie prezesie, jeszcze raz dziękuję za przybycie. Panie doktorze, alleluja i do przodu i nie przejmujmy się. My nic nie kradniemy. My mówimy jawnie. Nie wiem, czy za ostro nie powiedziałem. Jeżeli to proszę mi powiedzieć. I już. Ja mówię to, co czuję. Ja chcę kochać Polskę i ludziom służyć. I to te pieniądze nie były dla ojca Rydzyka, ani na Radio Maryja.
Nic podobnego.
Ani na telewizję. Nie na Radio Maryja. To są kłamstwa TVN-u, posłów i innych mediów z podobnej orientacji. Dziękuję serdecznie.
Ale oni dostają za to wynagrodzenie i taka jest rzeczywistość. Nie Gazeta Wyborcza uderzy się w piersi i zobaczy, kogo lobbowała przy nowelizacji ustawy o grach.
Lobbowanie. Ja też, panie doktorze, mówię lobbing. A to są... Ja nie wiem, czy Gazeta Wyborcza robiła, to robiła opinie, tak. Ale pamiętam, jak łapówki dawali też niektórym ludziom tam i to było to w przeszłości, to nazywali to lobbingiem, a przekupywali posłów. I mówili, to jest lobbing. I mówili mi wysoko stojący w tej drabinie społecznej, że to jest przyjęte w świecie. Mówię, jak? Jak? To jest przeciwko przykazaniom. To jest draństwo. Niech pan nie mówi, że to jest przyjęte. Draństwo jest przyjęte. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Jeżeli można, ja myślę, że tak, że ja również chciałem się ustosunkować do tej właśnie kwestii, o której... Po pierwsze, według mnie jest sprawą niedopuszczalną używanie pewnego języka, właśnie o czym mówił tutaj ojciec dyrektor, i posługiwanie się nieprawdą. Po pierwsze, niektóre publikacje i wypowiedzi posłów, które mówiły, że totalizator cokolwiek sfinansował, że finansuje szkoły, są nadużyciem, dlatego że my mówiliśmy i mówimy przez cały czas o pewnej koncepcji, która się rodzi. I jako prezes totalizatora sportowego, spółki, która oprócz właśnie takich funkcji ekonomicznych ma również te funkcje społeczne, które przedstawiałem, mam obowiązek reagowania na wszelkiego typu inicjatywy. Jeżeli ja od na przykład kolegów posła Napieralskiego, który wypowiada się publicznie, młody taki człowiek z SLD, na temat tego, jak to on widzi właśnie totalizator sportowy. Od jego kolegów otrzymuję w sprawie Unii Europejskiej wnioski głównie, żebym finansował pikniki europejskie czy inne przedsięwzięcia, to jest rzeczą zrozumiałą, że jako prezes poważnej firmy poważnie będę traktował inicjatywy, które nie służą wąskiej garstce osób, nie służą po prostu pokazaniu się czy posła Oleksego, czy jakiegoś innego prominenta, a będę koncentrował swoją uwagę i uwagę swojej firmy, którą kieruję, na przedsięwzięcia edukacyjne. My dosyć ostro zareagowaliśmy na pierwsze te właśnie nieprawdziwe informacje, ze względu na to, że my mamy określony, oprócz wszystkich służebnych funkcji wobec państwa, wobec społeczeństwa, mamy określony pewien interes biznesowy związany z tym przedsięwzięciem. Jaki? My w tym komunikacie akcentujemy te rzeczy. Po pierwsze, my jako totalizator sportowy mamy poważny dług wobec samorządów. W ostatnich 3 latach my utworzyliśmy w ponad 2000 nowych miejscowości swoje punkty sprzedaży.
Czyli było 9000 z 11.
Było tak? Wtedy 6600, jak przyszedłem do firmy. Jest około 11 tysięcy. I mogę powiedzieć, że zarząd pod moim kierunkiem stworzył w najtrudniejszym okresie w tych nowych miejscowościach dzięki pomocy wójtów, burmistrzów około 8 tysięcy miejsc pracy nowych. Bez szefów tych samorządów nie mógłbym tego zrealizować, gdyż nie mógłbym mieć lokalizacji. W związku z tym mamy dług wobec tych ludzi. Druga rzecz niezwykle dla nas istotna, wracamy do tej misji właśnie społecznej totalizatora. Otóż gro tych naszych środków kierowanych właśnie na sport i na kulturę, jest wydawanych w samorządach. To samorządy dostają te pieniądze na właśnie swoje inicjatywy i swoje przedsięwzięcia. W związku z tym jako prezes spółki państwowej jestem zainteresowany, żeby siła tych pieniędzy była zwielokrotniona siłą pieniędzy unijnych. Wtedy jedna złotówka dana z totalizatora będzie miała wartość 5 złotych. Tak? Jeżeli te pieniądze tym samorządom posłużą w sposób racjonalny na to, żeby pozyskać dodatkowe inwestycje...
Czyli wkład własny, bo bez wkładu własnego nie można korzystać z funduszy unijnych.
Jeżeli oni będą wiedzieli, jak to robić, to znaczy, że... To, co przynieśli gracze, też obywatele, to są pieniądze, jeszcze raz powtarzam, obywateli, nie są spółki pana X czy
wtedy
pana Y.
Ten pieniądz zostanie pomnożony, nie Gazeta Wyborcza nas słucha teraz.
To czyli to jest po prostu taka rzecz, która jest normalnie biznesowa. No, chciałbym, żeby państwo z tej złotówki oddawane...
Znaczy, no, my się spodziewamy tego, że spółki Skarbu Państwa rozsądnie, prawda, inwestują, aby też te pieniądze przynosiły
kolejne. Ale tutaj państwo inwestuje, państwo przekazuje tym samorządom. W związku z tym, jeżeli możemy dodatkowo my pomóc, żeby przygotować tych ludzi do korzystania i do sięgania po inne środki, to w interesie naszej spółki jest to naprawdę bardzo poważne, dlatego że nie będzie w perspektywie nacisków, że i w ogóle przeciwdziała się takiemu mitowi, że wszystko można sfinansować tylko z totalizatora, bo są pieniądze unijne. Ja zwrócę uwagę, że jeżeli jest te 5% rzeczywiście, to mamy sytuację jaką? Że z każdych 100 zł albo ze 100 euro my dzisiaj wykorzystujemy 5. Więc to powinno tworzyć polityków. Ja zresztą zwrócę uwagę, że wczoraj była przez prawie pół dnia debata sejmowa na ten temat właśnie, gdzie rządowi zarzucano, że nie jest przygotowany do tego, żeby... mieć kadry, mieć programy wykorzystania tych środków. W poniedziałek w Rzeczypospolitej czytałem publikację na temat taki jak środowisko biznesowe, czyli środowisko ze swojej natury przygotowane profesjonalnie do pozyskiwania pieniędzy, nie jest w stanie pieniędzy wykorzystać. Na edukację jest tam chyba przeznaczone było z 1 mld zł czy 1 mld euro. Złożono wniosków na 300 ileś milionów. Wykorzystano chyba 10%.
To jest tak trudny pieniądz. Tam jest nawet zapisane, że można...
A to też kwestia urzędników, prawda, unijnych, bo myślę, że tutaj też...
I polskich. Polskich. Ale jeżeli jest tak skomplikowana sytuacja, to bez edukacji ludzi w samorządach
nic nie
można
zrobić. Będzie jeszcze gorzej.
Trzecią rzecz. Tu jeszcze nie dotknęliśmy do jednej historii, która nas motywuje, która jest niezwykle ważna. Mianowicie, my jesteśmy spółką, jeszcze raz powtarzam, która dostarcza 80% środków. Jesteśmy spółką w 100% Skarbu Państwa. W związku z tym my mamy obowiązek sygnalizowania niebezpieczeństw, jakie się wiążą z Unią. Są dwa poważne i myślę, że to studium pozwoli na zasygnalizowanie społeczeństwu, bo jest pewna blokada wokół informacji na temat dwóch ważnych niebezpieczeństw, jakie wiążą się z pracami nad niektórymi dyrektywami Unii Europejskiej.
Czyli prawem, które będzie u nas obowiązywało.
Które będzie obowiązywało. Nam udało się szczęśliwie jako totalizatorowi wpłynąć na poprzedni rząd premiera Belki, żeby na przykład, ale to była współpraca bardzo skomplikowana z pracodawcami polskimi, z różnymi innymi siłami społecznymi, żeby rząd polski wówczas zajął stanowisko, że z dyrektywy o usługach powinien być wyjęty hazard i należy do jurysdykcji narodowej. Dzisiaj poparło to większość loterii europejskich, państwowych, podobnych jak nasze, bo także uważają, że w ich krajach powinny po prostu decydować ich społeczeństwa, ich rządy. Ale mamy, myślę, że doktor tutaj, to jest kolejne taka płaszczyzna naszej współpracy z Zrzeszeniem Prawników Polskich. Mamy dzisiaj nową sytuację. Mianowicie mamy koncepcję tych samych dużych sił, bardzo potężnych grup kapitałowych, o których my udajemy, że ich nie ma na świecie, lobby, które dążą do przeforsowania tego samego w formie tak zwanej dyrektywy o telewizji bez granic.
Chodzi o dyrektywę o telewizji transgranicznej. Krótko mówiąc, to osobne zagadnienie i polecam ojcom redaktorom prawo, które ma obowiązywać w Polsce odnośnie telewizji, funkcjonowania, jak mocno tam będzie mieszana właśnie reklama z misją społeczną. Ale tu, co chodzi o hazard, o co chodzi o włączenie hazardu do jakiejś dyrektywy? Chodzi o liberalizację hazardu, o likwidację monopolu skarbowego, żeby nie państwo zarabiało tylko zachodni kapitał, który wchodzi tutaj. I w tej dyrektywie usługowej, gdzie wykreślono te zapisy hazardowe, to eurodeputowani tłumaczyli, że przeciwko liberalizacji hazardu przemawiają względy społeczne, zakodowane zarówno w prawie wspólnotowym, jak i w prawie państw członkowskich, nastawionym na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czyli liberalizacja hazardu poprzez włączenie hazardu do dyrektywy, a włączamy hazard do dyrektywy po to, żeby zliberalizować, w efekcie znieść monopol skarbowy, faktycznie by to monopol państwa, a więc zagroziło to by bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, chociażby w ten sposób, że powstałoby te gry, byłyby takie, tak wymyślne, żeby wywoływały zjawisko nałogu, uzależnienia się i później my wszyscy, podatnicy tych ludzi, musielibyśmy w takiej czy innej formie leczyć, a więc eurodeputowani udało ich się przekonać, żeby wykreślić z dyrektywy usługowej, bo to Komisja Europejska proponowała. Teraz Komisja Europejska próbuje to włączyć to samo do dyrektywy o telewizji transgranicznej. Ta Komisja Europejska, która nas poucza, że w Polsce jest na przykład korupcja, nie mówię, że w Polsce nie ma korupcji, ale proszę sobie pamiętać, że nie ten skład komisji, który nas przyjmował do Unii, ale poprzedni, został cały obalony przez Europarlament za korupcję właśnie.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale zaproszę naszych słuchaczy, widzów do rozmów. Telefony 056 do naszego studia i numer 657-0011 Polska Północna, 657-0012 Polska Południowa i telefony dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 13 i 657-0014. Na tym stole to nie jest bęben maszyny losującej, ale taki bęben zauważamy w jednej z telewizji, w telewizji Polsat.
Dlaczego nie w telewizji Trwam?
Tam jest właśnie, czy to jest jakaś umowa między telewizjatorem sportowym a telewizją Polsat, że tylko w tej telewizji komercyjnej pojawia się losowanie dużego lotka czy multilotka.
W ogóle totalizator przed 2001 roku miał taką manierę władzy totalizatora zawieranie wieloletnich umów.
Wieloletnich to znaczy?
No, 10-letnich.
Bez prawa wypowiedzenia.
Bez prawa wypowiedzenia. I jedną z takich umów jest umowa wiążąca nas z telewizją Polsat.
To taka wyłączność?
Wyłączność na losowanie gier liczbowych. Ta umowa będzie trwała do 2009 roku.
Czy coś więcej możemy...
Ona korzysta z tajemnicy handlowej, ale rocznie to jest 30-35 milionów Polsat dostaje od totalizatora. Czyli spokojnie można by z tego sfinansować na przykład przedsięwzięcia ojca Tadeusza. O co się tak martwi Gazeta Wyborcza.
No nie, ale o tym nie mówię, bo tutaj
czy to się... Ale taka skala, proszę ojca redaktora.
Czy to się może zmienić? Czy jest jakaś skala porównawcza, prawda, że na przykład w telewizji Polsat mamy umowę taką 35 milionów?
Były okresy, były lata, gdzie to stanowiło do 60% naszego budżetu reklamowego w ogóle. W chwili obecnej jest to gdzieś w granicach 45% naszego budżetu.
Czyli były takie lata, że 60%...
całego budżetu reklamowego spółki...
W Polsacie trzeba było umieścić i Polsat decydował o cenie jednostkowej reklamy. Ja powiem, że na Zachodzie jest tak, że to telewizja...
A kto stoi za takim, przepraszam, podpisaniem umowy
ze strony Polsat? No te osoby, które teraz są związane z Polsatem. A wtedy by rządziły w totalizatorze. To mniej więcej tak.
Tutaj ja chcę powiedzieć, że Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli przed moim przejściem do firmy i to było za czasów, kiedy ministrem Skarbu Państwa była pani Sowińska, skierował stosowne wnioski, oceny dotyczące nie tylko tej umów, innych umów do organów ścigania. No do tej pory trwają wyjaśnienia w tych sprawach.
Dziękuję. Mamy telefon. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Mariusz z Olsztyna.
Prosimy.
Chciałem powitać ojca prowadzącego, panów zgromadzonych w studiu. Chciałem się tylko taką podzielić ogólną refleksją. Bardzo popieram pomysł ojca Tadeusza Rydzyka dotyczący utworzenia tak zwanego wydziału, który by się zajmował pomocą dla polskich firm, osób, podmiotów fizycznych, nawet prawnych, w zdobywaniu środków od Unii Europejskiej.
W kształceniu, jak zdobywać?
Nie tylko, bo rozumiem, że to jest pomoc w szerokim tego typu znaczeniu, bo również działalność konsultingowa działalnością konsultingową ma zajmować się ta instytucja, ewentualnie powołana organizacja, czy jak gdyby wydział, czy...
Znaczy takie studium by to miało być, prawda?
No,
Aczkolwiek tyle osób, ile do mnie dzwoniło, chcę, żeby to rozszerzyć, proszę ojca redaktora, tę działalność. Żeby to właśnie była też w rodzaju firmy konsultingowej. Oczywiście nasze moce przerobowe mogą być, mówiąc tak brzydko, ograniczone, ale zainteresowanie dla tej inicjatywy ojca Tadeusza jest olbrzymie i tutaj to, co nam mówi Telewidz, to tylko odzwierciedla ten.
Panie Mariuszu, prosimy bardzo.
Jeszcze chciałbym tutaj dodać, że bardzo podziwiam tutaj w ogóle ojca Tadeusza Rydzyka za jego upór. To, że powiedzmy psy szczekają, a karawana jedzie dalej, bardzo, bardzo popieram i chciałbym tutaj złożyć ukłony pod adresem właśnie ojca Tadeusza Rydzyka i wszystkich innych. Alleluja i do przodu. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No właśnie, zainteresowanie jest olbrzymie i to tylko jeszcze jedna rzecz. My to jawnie robimy właśnie. Pomysł, jeśli ojciec Tadeusz ma być ukamienowany za to, to pomysł, ja jestem nauczycielem akademickim, w związku z tym to był dzień po powrocie pana premiera, to zaproponowaliśmy, ogłosił to ojciec Tadeusz na antenie, pod wpływem tego sukcesu negocjacyjnego. No i pierwsze, co mi przyszło do głowy, no jest szkoła, jest nasz dziennik, który mógłby drukować materiały edukacyjne. No taka inicjatywa. I odzew jest olbrzymi, dlatego władze Rzeszenia Prawników Polskich, wbrew sugestiom niektórych mediów, w całości się pod tym podpisują. I zobaczymy, jakie będą tego plony. Ale chcę powiedzieć, że wniosek pewien powinien wynikać również dla rządu, że skoro istnieje taki potężny głód informacji, jeśli pan premier nie chce, żeby jego sukces był papierowy, jeśli pan premier nie chce, żeby te pociągi, mówiąc tak symbolicznie, puste wracały i w jedną stronę tylko były pełne mam na myśli składkę członkowską Polski do funduszu, do budżetu Unii Europejskiej, no to liczymy też na wsparcie.
Dziękuję. Mamy telefon, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ania z Łodzi się kłania.
Witamy Pani Aniu.
No właśnie jestem zainteresowana kształceniem, bo syn skończył finanse i bankowość i z pracą jest, no wiadomo, ciężko. I bym chciała właśnie, żeby adresy podać tej szkoły. Ta uczelnia ma, jest uczelnia, tylko te wydziały. Gdzie można się kontaktować? Jakby
dobrze
powstała?
Spróbujemy podać tą informację, pani może przejdzie na odbiór, z tym, że tutaj na razie, bo
jest w fazie pomysłu,
zależy o co by chodziło, prawda?
Bo właśnie, żeby młodzi ludzie mogli się w tym kierunku dalej kształcić. No,
ale jeżeli co, ja podam pani numer telefonu.
Poproszę.
Czy jeszcze jakieś pytanie tutaj na naszych gości?
No właśnie, to jest bardzo dobry pomysł, bo dużo właśnie, no to chodzi, że młodych ludzi będzie miało wiedzę, będzie pomagało i żeby te pieniążki odzyskać. A nie tylko, żeby...
Właśnie odzyskać, słusznie pani podkreśliła.
Ja chciałbym zwrócić,
odzyskać.
Uwagę...
Bo dużo ludzi jest młodych, wykształconych, tylko po prostu jak to dalej pokierować, to już profesorowie, tak?
Dziękujemy bardzo.
No, dziękuję bardzo.
Do widzenia, szczęść Boże.
Pani potwierdziła jedno takie zjawisko, z którym my spotkaliśmy się, rozbudowując naszą sieć w tych nowych miejscowościach właśnie przy pomocy samorządów. Że wielu tych miejscowościach my nie liczyliśmy, że chętnymi do objęcia kolektur będą absolwenci uczelni wyższych. Tymczasem okazało się, że to dla tych ludzi była jedyna z możliwych szans.
Że w tych punktach, prawda, kolekturach pracują ludzie...
osoby skierowane nieraz przez urzędy zatrudnienia, które musiały po studiach, nie znalazły pracy w dużym mieście i musiały wrócić do tych małych miejscowości. My też w najbliższym okresie czasu te osoby mogłyby po takim kursie pełnić dodatkowo funkcje doradcze.
Bo to będzie dyplom według wzoru Ministerstwa Edukacji ukończenia tych...
My również jako totalizator sportowy jesteśmy. My mamy jeden z najnowocześniejszych systemów online, to znaczy wszystkie operacje u nas. Właśnie wracam do tego, co mówił dr Gontarski, że mamy do czynienia z taką sytuacją, która na przykład nie niepokoi mediów, czy nie niepokoi polityków, że jest 130 czy 150 tysięcy nafaszerowanych elektroniką automatów i one nie mają tego, co jest w normalnym kasynie czy w normalnym salonie gier, nie mają właśnie systemu liczenia pieniędzy. Nasz system jest systemem online, który pozwala każdą operację finansową
skontrolować. Czyli można powiedzieć, sprawa każda
Fiskus
czysta.
Ma wejście w każdy... na na każdą operację, na każdy zabieg. I ten system to jest nowe zadanie, wyzwanie, które chcemy podjąć w najbliższym okresie czasu. Mianowicie ten system pozwala na wprowadzenie w naszych kolekturach dodatkowych usług. Usług, które mogą na przykład w połączeniu z Pocztą Polską czy z jakimiś bankami, firmami finansowymi pozwalać na przykład regulowanie niektórych płatności. Czyli może być dwie strony. Można drobne płatności, drobne rachunki za światło, za gaz, ja wiem, przelewy, jak również można wypłacać pieniądze. Są na przykład, jest takie doświadczenie brazylijskie na tym samym systemie, gdzie na przykład wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych. Czyli jest bardzo duży, ten 11 tysięcy naszych kolektur, wbrew pozorom jest to olbrzymi potencjał dużej sieci, nowoczesne jak na warunki naszego kraju, i gdyby nałożyć właśnie te inicjatywy, to wtedy można by było tworzyć, być może nie dla syna tej pani, ale dla innych osób w małych miejscowościach, zupełnie inną alternatywę zatrudnienia.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witold z Gdańska się kłania.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i tych wspaniałych dwóch panów, którzy naprawdę kochają chyba Polskę. Na pewno kochają.
Zapłać.
Bo tak, chyba.
I chcą dla niej dobrze zrobić. Brawo. Brawo za tę inicjatywę. I ojca Tadeusza Rydzyka. Uświadomić...
A czy żebyśmy tutaj, panie Witoldzie, żebyśmy nie poszli za daleko, bo
tak?
To pewne inicjatywy, no, rozmawiamy, żeby nie było tak, że pan myśli, że już wszystko załatwione,
nie,
prawda?
Nie myślę tak.
Mhm. Jeszcze
to
dużo
kłótnę
rzucił pod nogi.
Daleka droga, ale droga jest słuszna, bardzo słuszna. By, prawda, pieniążki.
Panie Witoldzie, ja mam pytanie. Pan grał kiedyś w Totolotka?
Bardzo dawno temu, ostatnio, ale być może zacznę grać, jeżeli będę widział, że idzie duża część tego, idzie na szlachetne cele. Na pewno nie grałbym w jednorękiego bandyty, bo to wspomaga chyba, tak? Ta nazwa już sama mówi za siebie, na jaki cel mogą pójść te pieniądze. Ale tutaj, jeżeli będą te, prawda, te dodatki jakieś szły na szlachetne cele, chociażby na kształcenie ludzi, to jest podstawa wszystkiego, żeby ludzie zrozumieli, a na pewno setki tysięcy ludzi po wysłuchaniu tego na pewno wesprze tą akcję i całkowicie popieram to i tą inicjatywę wspaniałych panów, wspaniała inicjatywa, no i walczmy o to, żeby osiągnęła swój sukces. Na razie tyle, przejdę na odbiór. Bóg zapłać za tą audycję. Słuchałem
Dziękujemy.
Od początku i bardzo mi się to podoba i na pewno wielu ludziom, którzy słuchają, podoba się to, bo to jest patriotyczne, bo to jest nasza wspaniała inicjatywa. Oby jak najszybciej została zrealizowana. Bóg zapłać.
Dziękujemy. A jak wygląda sprawa jakichś zezwoleń? Bo tutaj też są odpowiednie artykuły, że zezwolenia są w pracy na jakiś określony czas. Tutaj gdzieś widzę na gier w kasynach, czy urządzanie salonów gier na 6 lat.
Znaczy tutaj cała władza jest w rękach ministra finansów, który wydaje takie zezwolenia. My jako spółka Skarbu Państwa kierujemy regulaminy wszystkich gier do ministra finansów. On nam te regulaminy zatwierdza i wtedy realizujemy swój program.
System rejestracji obowiązuje też sektor prywatny, ten poza monopolem, ale duże nadzieje wiążemy z nową panią minister finansów, że wyda rozporządzenia właśnie, które pozwolą kontrolować nielegalną działalność.
Także... Bo też można czego się panowie spodziewacie, czy my się, czego możemy, prawda, spodziewać, nie jako radio, prawda, czy telewizja, czy tylko...
Nie, jako radia, które ma misję określoną
ludzie
społeczną.
Też, czego mogą się spodziewać, czy jakieś może zmiany powinny nastąpić, czy mogą nastąpić?
Liczymy na to, że klub parlamentarny Platform PiS-u wróci do swojej inicjatywy z 2003 roku dotyczącej nowelizacji tej ustawy. Myślę, że te doświadczenia dwóch lat już rysują pewien program, po prostu, że pokazały się no, efekty tej ustawy. Jeżeli z 30 tysięcy tych automatów niskohazardowych Skarb Państwa otrzymał 14 milionów złotych podatku, a było zapowiedziane, że będzie około 300 milionów, to znaczy, że należy się głęboko zastanowić, czy dalej kontynuować tego typu działalność, czy oszukiwać się, a nie na przykład rozważać wariantów takich, jaki przyjął rząd norweski czy rząd australijski i nie określić po prostu precyzyjnie, co jest objęte monopolem Skarbu Państwa. Ja powiem na przykład o takim zjawisku, które my mamy. Nam w trakcie tej ustawy dano tak jak Zagłoba w dyskusji z królem szwedzkim też mu dawał pewne prowincje, które do Polski wówczas nie należały, to nam dano też takie dwie gry objęte monopolem, wideoloterię i telebingo. Wideoloterię są 7 razy, to jest tego typu, to jest podobna gra do trzech innych funkcjonujących na rynku gier na automatach, z tym, że w przeciwieństwie do tamtych gier, właśnie do tych ryczałtowo opodatkowanych, 7 razy więcej opodatkowana.
Proszę sobie wyobrazić, 7 razy więcej opodatkowana, to znaczy, że totalizator ma teraz wydać kupę pieniędzy na wypróbowanie produktu, który będzie 7 razy wyżej opodatkowany, czyli będzie droższy niż jednoręki bandyta, analogiczny produkt. I to za to personalnie odpowiada rząd Millera Belki i odpowiada w ten sposób, że w pewnym momencie i tamten Sejm tak zaniedbano interes narodowy, że mi się wydaje, że tu będzie też praca...
Można powiedzieć, że narażono nas na start.
Tak, a to jest przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i jeśli pan minister Ziobro nas słucha, to mamy gotowe ekspertyzy w tym zakresie i pan minister Ziobro jako prokurator generalny.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Jeszcze raz ojciec Tadeusz Rzeczyk. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Tak. No, temat bardzo interesujący. Bardzo interesujący program. Przepraszamy, że ojciec mówił, że po prostu weszły jeszcze inne sprawy. Czy co my zrobimy, proszę ojcu, po 21.30? Patrzę na ojca. Ojciec pewno też mnie widzi oczyma wyobraźni, ale ja ojca widzę na ekranie. Tak. I czyli będziemy mieli tam ten program zapowiedziany wczoraj wieczorem, prawda?
Tak.
Panowie, mam nadzieję, że się nie pogniewają. Możemy jeszcze raz. Ale ja mam jeszcze do pana prezesa coś. Oczywiście pana doktora też mamy nadzieję, że pan doktor jakoś tak, żebyśmy to sfinalizowali jak najszybciej w tych dniach, całą kadrę i żebyśmy już ogłaszali nabór od 15 sierpnia, przepraszam, od 15 lutego, żeby ruszyć. Tak. A teraz zresztą byśmy jeszcze omówili te sprawy, tak. Dobrze? Dzisiaj, jeżeli możemy. Ale jeszcze jedna sprawa. Pan prezes nie mówił, przynajmniej ja nie słyszałem, jak to było w Moskwie, bo różne rzeczy pan robił i wspierał i również zabytki w Polsce przeróżne, zabytki kultury i tak dalej, totalizator to robi. Ale a to w Moskwie, z kim pan mieszkał, jak to było z księdzem arcybiskupem, z panie prezesie, z księdzem arcybiskupem Kondrusiewiczem, jak się zaczynało i to odbudowywanie kościoła niepokalanego poczęcia w Moskwie, tak zwanego kościoła polskiego, czy chyba tak mi się wydaje, że to był ten. Nigdy w Moskwie nie byłem, ale w każdym razie tylko z literatury czy z opowiadań. Ale ta więc to, jak to było z tym mieszkaniem, w ilu pokojach mieszkało was, ilu i tak dalej, jak to ksiądz arcybiskup zaczynał i z tym kościołem przygoda niepokalanego poczęcia. Wtedy nie jako totalizator sportowy, ale jako doktor... Wiadomo, prawda?
Ja byłem wtedy korespondentem Rzeczpospolitej, Gazety Rzeczpospolita w Moskwie. To się działo w pierwszej lat.
To ja może się wyłączę, żeby dobrze.
Dziękujemy, ojcze.
Dziękujemy. Ja wtedy byłem korespondentem Gazety Rzeczpospolita w Moskwie. To było w pierwszej połowie lat 90. Także byłem świadkiem tego, co pan prezes pewnie nam opowie.
Znaczy, to był to, o czym ksiądz mówi, było ważną przygodą w moim życiu. To było w okresie bardzo dużych przemian w naszym kraju. Wtedy los rzucił mnie rzeczywiście jako przedstawiciela jednego z państwowych przedsiębiorstw, wtedy w bardzo trudnej sytuacji, polskich nagrań do Moskwy i dzięki życzliwości wtedy korespondenta pisma ludowego Zielonego Sztandaru pana doktora Tadeusza Samborskiego, późniejszego posła PSL, mogłem gdzieś się przytulić. Okazało się, że sytuacja jest bardziej bardziej skomplikowana niż planowaliśmy, że w międzyczasie do Moskwy zjechał też w bardzo trudnych warunkach. Tu jest właśnie też dowód na to, jak są niepoważne nieraz wyobrażenia o sytuacji materialnej Kościoła rzymskokatolickiego. Właśnie wtedy była taka sytuacja, że wspólnie biuro właśnie kolegi Samborskiego dzieliliśmy pokoje i mieszkaliśmy razem. I wtedy byłem świadkiem bardzo trudnej drogi polskich księży i Polaków mieszkających w Moskwie, ale nie katolików, nie tylko Polaków, bo również Rosjan, również Koreańczyków, Litwinów, Niemców, którzy starali się w tej ówczesnej rzeczywistości znaleźć dla siebie miejsce i przywrócić sobie należne im prawa do świątyń katolickich. Przypomnę, że przed rewolucją było w Moskwie takich świątyń 3, z tego 2 w rękach Polaków. I tak los zdecydował, że właśnie to wspólne mieszkanie z arcybiskupem, z kanclerzem kurii zdecydowało o tym, że zostałem w taki powolny sposób włączony do działań na rzecz odzyskania tej świątyni i miałem możliwość poznać wtedy bardzo dużą grupę bardzo biednych, przeżywających właśnie duże trudności w tym okresie Polaków, ale bardzo zahartowanych w tamtych warunkach. I którzy pomimo wielu deklaracji ówczesnych władz polskich, władz rosyjskich, nie mogli odzyskać tego, co im się należało, mianowicie świątyni zbudowanej ze składek Polaków na początku przełomie XIX i XX wieku.
A chodzi o biskupa Kondrusiewicza. Z nim pan prezes mieszkał w jednym mieszkaniu.
I wtedy właśnie byłem jednym z tych osób, jedną z tych osób, które zaangażowały się w działalność Komitetu Społecznego i które jakąś tam małą cegiełkę w odzyskaniu tej świątyni miały.
A ile ksiądz arcybiskup miał wtedy pokoi, czy jak to było? Po ile mieszkaliście?
Arcybiskup mieszkał właśnie, to było dwupokojowe mieszkanie, biuro, wtedy korespondenta, tak jak powiedziałem. To był okres, kiedy wszyscy w ogóle mieliśmy bardzo mało po prostu.
A więc w jednym pokoju biskup, a w drugim pan prezes z kanclerzem.
Z kanclerzem, księdzem salezjaninem, księdzem Zaniewskim. Wiem, że z bratankiem, zresztą proboszcza.
Pozdrawiamy księdza i arcybiskupa.
To właśnie te nieraz, ja też jestem zaszokowany nieraz właśnie takimi opowieściami o tym, jak to po prostu, jakimi środkami dysponuje Kościół, Watykan. Wtedy właśnie w tym mieszkaniu odbywały się imprezy z udziałem kardynałów, z udziałem nuncjusza apostolskiego. Takie były warunki, w jakich działał na przykład na tych terenach Kościół rzymskokatolicki i myślę, że tutaj bardzo się cieszę z tego, że mogę dać świadectwo prawdzie. Ja tutaj chciałem jeszcze nawiązać do jednej wypowiedzi.
To było 10 lat temu.
Tak, ponad 10 lat temu.
Niedawniej, to nie 100 lat temu.
Do jednej wypowiedzi księdza dyrektora co do tego przepychu panującego w studium, czy też tego wyposażenia technicznego. No tak się składa, że ja za poprzedniego reżimu byłem wykładowcą łódzkiej szkoły filmowej w takim studium dla telewizji publicznej, właśnie kształcenia operatorów i mogę powiedzieć, że wtedy mieliśmy na pewno więcej sprzętu do dyspozycji w tym studium, które było studium edukacyjnym niż to, czym dysponuje telewizja, więc nie widzę tutaj żadnych przepychów, czy żadnych takich form marnotrawienia pieniędzy telewizji.
Czyli co? Wychodzi na to, że państwo powinno czerpać, tak, zyski?
Jeśli nie państwo nie będzie czerpało, to będzie korzystała z tego, powiedzmy, prywatny sektor. Ten prywatny, to będzie w sposób niekontrolowany rozwijane, a więc rozwijane w kierunku uzależnienia. Gdyby państwo nie kontrolowało zawartość nikotyny w papierosach, to by tej nikotyny było coraz więcej, nawet bez wykazania, ile zawiera, żeby uzależnić tych ludzi, żeby coraz więcej palili, by rozwijał się ten hazard twardy i kiedyś byśmy za to wszyscy płacili w ten sposób, chociażby, że trzeba byłoby z budżetu państwa leczyć nałogowców, a ponadto traciłoby państwo wpływy. Jak mówię, to co robi totalizator jest zgodne z prawem wspólnotowym. Prośba, sugestia dla rządu, dla pana premiera, znowelizować prawo, żeby nie dyskryminować totalizator. Na to nam nawet Unia pozwala, chociaż wiadomo, że chciałaby niektóre rzeczy ograniczyć i nawet, nie wiem, długość ogórka ustalać w Brukseli. Dlatego tutaj jest duże pole manewru i prostą ustawą, na kilku stronach zapisaną, tu zwracam się do pana premiera Marcinkiewicza, do miliarda, miliard nawet złotych można by rocznie zaoszczędzić. Mamy gotowe ekspertyzy, jesteśmy do dyspozycji. Na razie z tych ekspertyz chcą korzystać tylko prywatne kancelarie, które obsługują prywatny kapitał.
Ja bym jedno zdanie tylko dołożył, że według mnie to jest nie tylko prawo korzystania przez państwo z tych środków z hazardu, ale według mnie na państwu ciąży obowiązek kontroli tego rynku. Kontrola tego rynku jest ważnym instrumentem polityki społecznej i obowiązkiem państwa wobec społeczeństwa. Tak jak powiedziałem, ten rynek i zjawiska na nim występujące oprócz pieniędzy niosą również uzależnienia. Niosą również ważne skutki, które dzisiaj dotykaliśmy, ale związane z życiem społecznym, moralnym społeczeństwa. My nie mówiliśmy tutaj o... Ja w trakcie spotkań na forum Europejskiego Stowarzyszenia Loterii czy Światowego Stowarzyszenia Loterii chcę powiedzieć, że większą uwagę do tych właśnie skutków negatywnych poświęcają prezesi tych loterii narodowych niejednokrotnie niż politycy w naszym kraju. Myślę, że powrót do tego traktowania obowiązku państwa, żeby kontrolę nad hazardem, również naszą spółką, posłowi Chlebowskiemu chciałem odpowiedzieć, bo on również na tle tej właśnie wypowiedzi o tym finansowaniu tutaj użył takiego argumentu, że zawnioskuje o kontrolę NIK-u. Ja chcę powiedzieć, że nasza spółka jest bardzo transparentna, jest co roku kontrolowana przez NIK i my należymy do nielicznych tych spółek Skarbu Państwa, które w sposób taki bardzo merytoryczny z NIK-iem polemizuje, ale nigdy nie podważa jego opinii i mieliśmy tych kontroli za mojej kadencji 3 i sądzę, że nie jest to najbardziej właściwa forma komunikowania się ze spółką Skarbu Państwa poprzez mówienie, że wyśle się do niej kontrolę NIK-u.
A przepraszam, nie skomentuje pan wypowiedzi posła senatora Niesiołowskiego, który nas nazwał prawie szmalcownikami?
No senator Niesiołowski jest absolwentem tego samego uniwersytetu, który ja kończyłem. Niestety ja kończyłem Wydział Filozoficzno-Historyczny, a senator po prostu myślę, że...
Biologiczny,
tak
tam inne standardy.
Jak przebijał szpilkami...
Muszki
tak w chwili obecnej próbuje przy tą samą technikę zastosować do życia politycznego, ale myślę, że to jest metoda, która jako absolwentowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego nie przystaje, dlatego ja bym chciał to pominąć. I ja po prostu tutaj tylko chcę zapewnić posła Chlebowskiego, że nasza polityka, szczególnie w zakresie sponsoringu, jest jasna, precyzyjna i te wszystkie informacje, na przykład Gazety Wyborczej o sponsorowaniu klubów pana Schetyny i tak dalej, one dotyczą okresu przed 2001 roku, także tu myślę, że jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, ale wydaje nam się, że nie jest to forma po prostu, która przystoi ludziom, którzy mają stanowić gabinet cieni ważnej partii politycznej.
Dziękuję. Ale szkoda, że patriotycznie nastawieni posłowie się nie wypowiedzieli w sprawie naszej inicjatywy. Tylko tak zwani liberalni. A życie jest takie, że nie lubi próżni. Nie, ale wypowiedzą też, się patriotycznie, to tamci się tylko.
Czasem problem jest z tym, że nie każda kamera lubi może...
patriotycznie nastawionych, zwłaszcza w tym kraju, gdy patriotyzm stał się niepoprawnością
to tak,
polityczną.
Różnie się zdarza, więc i może i nad tym należy pracować. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Dzisiaj byli z nami dr Wiesław Roguski, prezes Totalizatora Sportowego i pan dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję również państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.